Dzień dobry Państwu. Witajcie na koszmarnych horrorach, czyli podcaście, który nie boi się zanurkować nawet w najczarniejsze, mroczne wody, by odkryć coś, co człowiekowi wydaje się nie do odkrycia, by odwrócić coś, co wydaje się nieodwracalne, by sprawdzić, czy jesteśmy w stanie wciąż mieć w sobie chociaż nutkę Davida Attenborough i ruszać dosłownie z kamerą wśród zwierząt, a tymi odkrywcami, którzy nie boją się Puszczy Amazońskiej i wiedzą, że największe zwierzęta im nie grożą, są Mateusz Działowski oraz Julian Jeliński. Dobry wieczór, Mateuszu.
Dobry wieczór, Julianie. Dobry wieczór Państwu. Bardzo miło, że wspomniałeś o tej czerni, w którą nie boimy się wkroczyć, ponieważ dzisiaj będziemy wkraczać nie tylko w czerń, ale i w biel. I to tyle. Nie ma co się spodziewać, żeby było tam więcej kolorów, chyba że ten jedyny kolor, który jest w nazwie nośnika, który właśnie pokazuje Julian, czyli Blu-ray. Na szczęście wiele taśm z kultowymi rzeczami nie spłonęło podczas miliarda pożarów w Hollywood, bo nie wiem, czy wiecie, ale taśma filmowa się zajebiście dobrze pali. A tak się składa, że przy okazji ma też taką właściwość, że jeżeli się ją dobrze zeskanuje, to można zrobić całkiem sensowną jakość z tego. I Universal tutaj błyszczy, bo ich archiwa są przepastne, ich archiwa są pełne stworów latających, gryzących, pływających, jak w tym przypadku, zawiniętych we wszelkiego typu bandaże mające tysiące lat. Ale dzisiaj nie będziemy ani suszyć się w ogniu pustynnym, ani nie będziemy suszyć się w ogniu światła dziennego, który zabija wiele wampirów. Dzisiaj będziemy w Amazonii. Dzisiaj będziemy w wodach Amazonii, na Amazonii, na tle ruszających się ekranów w wielu miejscach.
Będziemy w przepięknej Amazonii na Florydzie. To jest, bo wiadomo, że najlepsza Amazonia jest na Florydzie i będziemy po raz pierwszy na tym podcaście zaglądać do potworów Uniwersalu i w dodatku, zamiast zacząć od początku, zaczynamy od końca, bo właściwie, jeżeli patrzy się na te tak zwane słynne potwory, no to jest ostatni stworzony przez Universal potwór, czyli właśnie nasz Creature. Niektórzy powiedzą Gilman, haha, śmiejmy się, bo jesteśmy w Polsce, Gilman śmiesznie brzmi, czyli skrzelak, zależy, czy chcemy go tak, wiesz, być yo, skrzelak, który...
O nie, młody 50... skrzelak. Moja ulubiona płyta Universal Records.
Lil Skrzelak to jest, albo Young Skrzelak, to też będzie dobre, będzie razem z Young Leosią występował, który nie przywrócił na sekundkę to coś, co w kinie musi wracać co chwilę, czyli ogromny spęd ludzi, ponieważ wow, jest 3D. Potem to 3D znowu umarło i udowodnił, że wciąż jest miejsce, przynajmniej, przepraszam, wciąż w 54 roku jest miejsce na nowego potwora, który staje się kultowy, który zostanie z nami na długo i który moim zdaniem po 70 latach, niezły, w sensie, to jest fajnie zrobiony film. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale jak oglądamy te stare, to z reguły oglądamy tak, tutaj aż tak
patrzcie,
nie było.
Ta manga, koleś wygląda jak mroczna wersja deski z Edediediły. Śmieszny typek, dziwnie chodzi i wszystko mu się wygina. Nie, tutaj będziemy mieli dosłownie dawanie nura w świat, tworzenia suspensu i to całkiem rozsądnie, oszczędności w pokazywaniu potwora na pierwszym etapie, coś, co będziemy mieli później jeszcze przez lata powtarzane i po dziś dzień chwalone, jeżeli ktoś nie rzuca nam tego stwora na sam początek i już wiemy wszystko, nie ma żadnej tajemnicy. Będziemy mieli oczywiście amerykańskie zadęcie aktorskie, które jest oj, synonimem lat 50. i wcześniejszych. Będziemy mieli kobiety, których rolą jest krzyczeć, być porywaną i przebierać się co scenę, od czasu do czasu lekko sugerując, że nasz, jak to było, Gilson,
w sensie, że...
Tak, młody Gilson, skrzelak tak zwany, troszkę jest zainteresowany panią Julie Adams, ale to tak, wiecie, Wszyscy wiemy, o co chodzi w Tarzanie. Większość z nas widziała King Konga. Jeżeli się złapie te dwie rzeczy, uderzy bardzo mocno o siebie. To być może wyjdzie kształt wody Guillermo del Toro albo ten film. Bo tak, bo tak, nie to... wspomnieć o kształcie wody tutaj w kontekście tego byłoby ciężko.
I to prawda, to prawda, choć z drugiej strony wydaje mi się, że to... Tak, oczywiście. Z drugiej strony to wydaje mi się, że jest taka... Tak oczywista oczywistość, że tak myślimy, to tak jak rozmawialiśmy tydzień temu o martwicy mózgu i tak, no nie wspomnimy o Władcy Pierścieni, no to to wręcz jest, to musi być, to takie bingo tego tytułu. I tutaj tak
ja
samo...
Ja wiedziałeś, że to... Viggo Mortensen jak kopał hełm, to sobie złamał palec.
Ej, a wiedziałeś, że gdy nasz zwierz z Czarnej Laguny niósł panią, to nią uderzył o ścianę i se zrobiła kuku na główce? To są tego typu rzeczy, które zawsze mamy. Kto z was nigdy tego nie miał problemu? Niesie kobietę i jeb w ścianę.
A tutaj mi noszenie zdarzyło, kobiet ja jest prominentną częścią filmu, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że nasz creature nosi ją w tak niewygodny sposób do noszenia. Ja współczuję zakwasom w jego ramionach, bo on na bardzo wąskim chwycie, jeszcze w momencie, kiedy Julie Adams musiała być bardzo spięta, jednocześnie będąc nieprzytomną, bo jak wiadomo, no nie wiem, rigor mortis, half mortis, kto wie, jak to tutaj działa. Najwyraźniej słona woda Amazonki z Miami zrobiła swoje.
Ale dobra, dobra, bo tutaj moim zdaniem to nie jest film, gdzie możemy zrobić to samo, co robiliśmy przy Martwicy Mózgu i nie opowiadać o scenach. Coś czuję, że pomimo tego, że gdy rozmawiamy sobie w towarzystwie fanów horroru i mówimy, o, kręcimy wąsa, o, kurwa, najlepszy, ja się znam, jestem mądry, mam 15 naklejek na kurtce, a potem, ale naprawdę widziałeś, to większość z nas powie, scenę, dwie
kojarzę,
sceny.
Kojarzę, kojarzę. Tak, horrory Hammera i Universalu, to jest taka tuza tego gatunku. Jasne, znam, oczywiście. Kto grał Drakulę? No, ten Lugosi, nie? Ten. Tak?
Ale to nawet, to można z Wikipedii nawet wziąć, no nie? Ale takiego po prostu, żeby usiąść i obejrzeć film, to jest, to tego raczej nie ma. I tutaj właściwie od początku są te przepiękne rzeczy, które... o których trochę już mówiliśmy przy okazji Tabanki, o tym, co definiowało piątą dekadę XX wieku, że film musi praktycznie się zacząć, praktycznie każdy horror będzie miał chociaż troszeczkę pana narratora. Bez pana narratora nie mamy filmu. I tutaj jest pan narrator, który pogodził wszystich, bo powiedział,
tak.
Bóg istnieje, stworzył świat, ale jest też kuwa ewolucja.
To
jest
idealny pan narrator. To jest przeurocze, bo tak najpierw, at the beginnings God created light. I tak myślisz, okej, okay, czyli to będzie w tę stronę szło, że nie wiem, nasz creature to jest jakiś gniew bogów, czy coś takiego, nie wiem, nieślubne dziecko albo bękart po prostu Posejdona, czy coś w tym stylu. Cholera wie, w którą stronę idziemy. Czy tam Lewiatana. A potem jest przez tysiące lat ewolucji. Typie, pomyliłeś scenariusz. To nie jest ten dokument. Ale tak, mamy przepiękne ujęcia. Wiemy wszystko o tym, jak świat powstał. Jest to przepiękny konsensus pomiędzy względami religijnymi a naukowymi, a jak wiadomo, nauka potrafi być zwodnicza. I tutaj jest.
Ale to jest przepiękne, bo tutaj mamy też po pierwsze to, co będzie jedną z... Jak robimy bingo horrorów z lat 50., no to narrator jest jedną rzeczą. Drugą rzeczą są tak zwane stock footage, czyli ujęcia, które gdzieś tam ktoś nagrał. I tutaj Mateusz powiedział, że dostajemy naprawdę. No tutaj coś wybucha, tu rzeka płynie, tutaj... To jest przeurocze totalnie, więc odhaczamy te rzeczy. I dostajemy jeszcze naukowców. Bo tak jak dzisiaj... Czego my się dzisiaj boimy? Właściwie, czego boimy się w tej dekadzie? Bo nawet nie wiem. No powiedzmy, w latach 80. to my się baliśmy potworów i jakichś dziwacznych wynaturzeń. Potem baliśmy się małych dzieci. Mhm. Przede wszystkim, gdy Japonia przyszła. Tak, w latach 50. naukowiec to było zło. Bo wiedzieliśmy, że to jest...
Bo to przecież zawsze możesz założyć, że ci naukowcy albo jakimś cudem, podobnie jak w Martwicy Mózgu, po prostu zgubili gdzieś papiery, I tak się składa, że no tam dobrze mówią po niemiecku, albo gmerali przez lata przy atomie i wiadomo, gdzieś tam ze dwie Godzilla się obudziły w okolicach Japonii albo inne gamery. Natomiast no tutaj dostajemy potężnych naukowców. Naukowcy idealnie związani z Amazonią, kolesie od kamyków, którzy wiedzą, jak traktować eksponaty i potencjalne pola do badań. Wcale nie jest tak, że trzymając, nie wiem, parotysięcznoletnią łapę, nie można trzymać papierosa w tej samej dłoni. Nie można nią tak sobie majtać bez jakichś rękawic. Nie, co to jest zabezpieczanie rzeczy? To są naukowcy, którym można zaufać. Ale pamiętajcie, my też mówimy z perspektywy lat 50., w których mieliśmy jakieś 30 lat. To należy się bać naukowców. Należy się bać.
Zdecydowanie.
I cały ten film, jak pewnie pod koniec stwierdzimy, no zwyczajnie to jest historia przestraszonej rybki. Przestraszonej naukowcy.
Gdzie nie jest Nemo?
Taki... Lepiej, żebyś nie sprawdzał, gdzie jest Nemo.
Ale to, co tutaj jest ważne, że ten film będzie próbował, ja to jeszcze zobaczymy, pokazać, że nie każdy naukowiec jest taki zły. Bo z reguły jest dokładnie odwrotnie. Ten naukowiec to jest ten, który chce przekroczyć granicę. Ojeju, robiłem eksperyment, wyszła mi ogromna tarantula. No, przypadkiem.
Przez przypadek poszywałem ze sobą kilka elementów wykopanych przez mojego wspólnika ciało. I to żyje i jest współczesnym Prometeuszem. Ale to tam, wiesz, tylko troszkę. Ale tak, dobrze, że mówisz tarantula, bo mówimy przecież o Jacku Arnoldzie.
Tak, mówimy o Jacku Arnoldzie i swoją drogą ja kiedyś już Mateuszowi... Gdy Mateusz ode mnie słyszy propozycje filmów i łapie się za głowę, to ja oczywiście i tarantulę proponowałem i właściwie wszystkie wielkie zwierzęta, które
tarantula
są...
już była w kolorze, prawda?
Nie, tarantula jest w czarnej bieli. Jest w czarnej bieli.
A tak, bo to było rok później dopiero.
No, tak, no. I Tarantula jest filmem, który, niektórzy mówią, że to jest debiutem Clint Eastwooda, ale Clint Eastwood, jeżeli ktoś teraz chce ciekawostkę, Clint Eastwood też zadebiutował, bo to są właściwie w tym samym momencie filmy robione, zadebiutował w drugiej części naszego potwora i jest, i uwaga, uwaga, ma rolę komediową. Ja pozwolę sobie, widziałeś drugą część, czy nie?
Nie.
To ja uwaga, opowiem wam tą scenę i Mateusz też będziesz mówić niespodziankę. Gra asystenta pana naukowca. Tym razem złego naukowca, który robi krzywdę potworowi. Ale gra, który mówi: panie, my tu rozmawialiśmy o tym, że gdy są najedzone zwierzęta, to się nie będą nawzajem zjadać. No tak, tak. No ale dlaczego wczoraj tu były 4 szczury i kotek i taka pokazana malutka klatka, a teraz są 3 szczury i kotek. Moim zdaniem, i taki naukowiec jest, moim zdaniem to ten jeden szczurek jest w brzuszku tego kota, a pan zły naukowiec na niego patrzy: a czy na pewno nakarmiłeś wczoraj zwierzęta? No panie, ja zawsze je karmię. I w tym momencie wkłada rękę do kieszeni swojego kitla i co tam się dzieje? Myślisz, no jedzenie dla... Ten. Nie! A tamten szczur jest! Tamten szczur jest! I w tym momencie zdziwiony Clint Eastwood mówi: ale skąd ty się tu wziąłeś? I koniec sceny, nigdy nie wraca, nie mamy wyjaśnienia żartu.
Idealny debiut. Idealny, no czy da się lepiej? Można być tylko jeszcze ewentualnie Charlize Theron w Dzieciach Kukurydzy 3.
Tak, ogólnie bycie dzieckiem, który gdzieś tam siedzi po prostu w kościele albo coś, to jest fajna rola. To jest jedna z rzeczy, którą teraz obserwujemy, bo my widzimy, jak ci aktorzy dorastają, giną, bo my, ja jestem przy tym, gdy oni mają swoje pierwsze role i ostatnie, więc to jest plus długowieczności.
Tak sobie... Charlize Theron, która ma, nie wiem, pewnie 40 lat, tak?
Nieważne ile, w moim sercu ona ma zawsze 21. Kocham cię, Charlize Theron, czy też Taron, jeżeli mam być bardziej południowoafrykański.
Czy też Tron?
Tron, właśnie, ja nie... Gdyby jeszcze grała w Tronie, wyobrażasz sobie, do trzeciej części Trona ją wzięli.
75. rocznik.
A ty znowu, naprawdę kolejny odcinek tak, będziesz czytaniem.
Chciałem sobie sprawdzić, jak tam jej ten znak transkrypcji geoastrologicznej.
Bardzo dobrze. Ale dobra, to wrócimy do pierwszej części. W pierwszej części nie ma Clinta Eastwooda i są naukowcy, o których powiedział Mateusz. I tutaj ty powiedziałeś o kształcie wody, który ponoć wedle jednej teorii, którą przeczytałem sobie, on ponoć powstał na złość ludziom, którzy nie pozwolili 15 lat wcześniej Guillermo del Toro zrobić remake potwora, który on chciał zrobić właśnie trochę jako erotyczne co powiedziane, jako miłosną historię, mhm. i oni mu nie dali na to pieniędzy, to on powiedział fuck you, to ja to zrobię z innym studiem i inne studio da mi za to Oscara. No, ale nie można zobaczyć tą scenę, gdy odkrywamy rączkę piękną, przy której możemy palić papierosy, która jest taka silna, że dosłownie jakby tam aktora mieli, który no trzymaj tą rękę. I nie przypomnieć sobie Parku Rajskiego. Ja przepraszam, ja będę nawiązywał, bo moim zdaniem ten film to jest nieustanna wiadro inspiracji dla Stevena Spielberga. Przyznał się do tego, że gdy robił szczęki, no to brał, gdy szczęki podglądało kobietę, to dokładnie było, gdy potwór podglądał kobietę. Ale mamy kilka innych scen, które dosłownie są tak samo zrobione. Mamy zobaczenie nowego odkrycia. Tutaj to jest ten bursztyn z samego początku, na który świeci kamera. Bursztyn, kuwa, będą dinozaury. Przepraszam, tak. że tak ten, ale jak wiesz, Mateusz cierpi, gdy ja o tym
nie,
mówię,
spoko, ja się wyłączyłem, przypomniałem sobie, że chwilę wcześniej grałem w symulator koszenia trawy i się świetnie bawiłem, więc...
No i bardzo dobrze.
No.
Dobrze.
Jak coś, to są tam mapy z dinozaurami, serio.
Naprawdę? Mhm. Wszystko, co potrafi cię odstresować, powinno być piękne, więc to jest... Dobra, to jest mocne stwierdzenie.
Prawie wszystko,
co cię relaksuje.
Na większość z tych rzeczy jednak potrzebujemy recepty. A... jednak recept nie będziemy dawać tutaj, bo oto mówisz o tym, że są i ta strona dobra naukowców i ta zła strona naukowców. Ja mam wrażenie, że naukowcy sami w sobie w tym filmie są okej. To osoby finansujące. Ci, którzy mają dostęp do pieniędzy, to oni są tym właśnie kolesiem z Monopoli, który już ma saloniki zajęte i już tam stoją 4 hotele, nie? I tylko, no, wejdź sobie. Potrzebujemy kilku rzeczy z Amazonii, tak? Znaleźliśmy tam łapę, więc gdzieś musi być reszta tego czegoś. Jedziemy tam, dostaniemy informacje. Po chwili zobaczymy, o, zagrożenie, ale zagrożenie od czegoś wyjątkowego. Dobra, nie potrzebujemy kamieni, żywy stwór będzie ciekawszy. Żywy stwór równa się znak dolara. Koniec. To jest jego główna motywacja.
To jest tak bardzo klasyczne. Jak zastanowicie się, ile razy było, okej, mamy właśnie, nie wiem, nasza ekspedycja jest po coś i nagle ten jeden ziomek mówi, nie, upolujmy go żywego, przywieźmy go, jego, ją, cokolwiek, to żywe. 1000 razy. Tak naprawdę, gdy oglądaliśmy w tamtym roku Nope, Jordana Peele'a, no to też jest ten sam trop. Złapmy, zróbmy zdjęcie i tak dalej. Ale zanim oni wrócą, bo ty powiedziałeś, mamy naszego pana naukowca, który jest bardzo uroczym panem naukowcem, przepięknie mówi po hiszpańsku, nie mówiąc po hiszpańsku, nie wymawia J jako H, bo po co?
Vledział.
Marjas, po co tam, nie ma, J to jest J dla niego, tak jak dla mnie swoją drogą, więc ja go rozumiem. Okay. To on zostawia swoich niezwykle dzikich asystentów. Bo wiecie, to jest bardzo, bardzo... Nie są w blackface'ie, więc ja to naprawdę szanuję, że nie są w
nie
blackface'ie.
Nie jest to faraon polski.
Tak. Zostawia ich w namiocie i wtedy my dostajemy ponoć jedną z pierwszych takich bardzo strasznych scen, która znowu zainspirowała Spielberga, gdzie widzimy, co się stanie, gdy Gilziom wejdzie do namiotu i zacznie tym namiotem trzepać. I mamy ujęcie z zewnątrz trzepiącego się namiotu i umierających naszych biednych tubylców przez jedną wielką łapę Gilmana. To
ale
naprawdę...
My mamy naprawdę ładnie przedstawione to, bo na samym początku...
Tak, chcę powiedzieć, Gilgamesz, to jest zajebiste ujęcie.
Gilgamesz na początku tam smyra tą łapą, trąc w ogóle po kamulcach, nie wiemy, co to jest. Jasne, my teraz z perspektywy, mając dostęp do popkultury, doskonale wiemy, jak on wygląda. Plus jest na cholernej okładce, nie wiem, na plakacie pewnie też był. Oczywiście,
tak,
że był. Więc jakby sam film, no, piękne usta. Po
to
prostu.
Też jest blackface, to też jest blackface.
To jest fishface, ale to wiele kobiet robi. I w którymś momencie po tym, jak zobaczymy samą jego łapę, mamy POV shot. O co z tym chodzi? 54 rok, to jest wcześniej niż moja mama się urodziła. Po czym... mamy jeszcze takie typowe ujęcie na zasadzie coś się dzieje bardzo złego, widzimy tylko z zewnątrz i podpowiada nam tylko i wyłącznie wyobraźnia, co tam może się dziać i wiemy, jaki tego jest efekt. I też jest on nam zostawiony oczywiście wyobraźni, bo trzeba byłoby wydać więcej pieniędzy na charakteryzację, plus prawdopodobnie dostalibyśmy problemy z ilością osób wpuszczonych do kina, ale...
Tak, tak, w sensie, ktoś z was teraz może włączyć ten film, zobaczyć, bo potem oczywiście wracamy i widzimy naszych martwych tubylców.
Widzimy, też cudzysłowie.
To prawda.
O Boże, to oni im zrobili poza tym kadrem.
Dokładnie.
No popatrz tylko poza kadr.
I to będzie przez cały film wyglądało. Mamy naszego jednego pobitego naukowca, który jest cały w bandażach, ale jednej kropelki krwi nie ma. Dlaczego? Ponieważ wtedy nie mogliśmy jeszcze pokazać krwi. Ten film otrzymał kategorię X w Wielkiej Brytanii, czyli był mega, super, hiper niepoprawny. Dwie stacje telewizyjne nie chciały puszczać zwiastunu tego filmu, uznały go za zbyt straszny. Sam zwiastun za zbyt straszny. Wyobraźcie sobie tę mentalność. To jest fajne, żeby się przenieść do tego, ale dla mnie ta scena, o której Mateusz opowiedział, ona dzisiaj działa. Ona dzisiaj jest dobrze nakręconym rzeczą, którą widzieliśmy milion razy. American Werewolf in London, dokładnie to samo mamy. Boże, tam to samo mamy. Wilki, które lubią być z wojskowymi. Dog Soldiers. Mieliśmy to samo.
To jest podtytuł oficjalny. Dog Soldiers. Wilki, które lubią być z żołnierzami. W twojej jednostce tego lata.
Więc fajnie jest wrócić do takich filmów i zobaczyć niektóre sztuczki, które reżyser wymyślał i jak one zostały dosłownie, chcę ładnie powiedzieć, one są nie tyle wpisane, one są wytatuowane w DNA horrorów po dziś dzień. Ja oglądając tą scenę i zresztą gdzieś tam przeczytałem, że podczas pierwszych seansów to był moment, gdzie ludzie najwięcej krzyczeli w kinie. Tak, wow! I to jest 15 minuta filmu? 10?
Nie, to się bardzo szybko pojawia. I tak. Mimo tego, że mamy to dawkowanie na początku, jeśli chcemy pokazać cokolwiek z tego stwora, to bardzo szybko dostajemy ten horrorowy payoff. Wiemy już, na czym jesteśmy, wiemy, jaki to będzie film i mniej więcej już mamy zarysowane, tak, to jest coś, co może zrobić krzywdę. Tak, dwóch dorosłych mężczyzn nie ma z tym szans, mimo tego, że ciosem wykańczającym Gilmana jest chwyt za twarz.
Albo ja nawet nie wiem, czy chwyt, bo on niespecjalnie tą rączką może to zrobić. To jest bardziej dotyk zła.
Tak, to jest bezpośredni dotyk zła, jak Morbiusz w animowanym Spider-Manie. Wysysa plazmę.
Kto wie, w sumie, powiem ci, gdyby były lepsze efekty tam, to mogło tak wyglądać, że to jest taki Gilman, który jest jednocześnie pijawką, tak jak każdy, kto miał kiedyś, jak się nazywało to cholerstwo, co czyściło akwaria.
Glonojad?
Glonojad, każdy, kto miał glonojada.
Nieumarły glonojad Miłosz.
Więc tutaj mamy ten moment, ale oczywiście ruszamy nasz pan starszy naukowiec z dwójką młodszych, przystojnych i oczywiście z miłotną, najważniejszą kobietą naukowiec. Która i tak, jak na kobietę naukowiec, lat 50. nie jest najgorzej, bo pamiętajmy, zawsze musi być kobieta i chyba tu będzie kropka, bo to czy ona będzie naukowiec, tak. Czy ona będzie czy ona będzie sekretarka, ona po prostu musi być, bo choćby nie wiadomo, jaki to był horror, tam musi być romans. I tutaj oczywiście też jest, ale jaki delikatny romans, Oni razem szukają ryb i badają ryby i sobie wpływają, skaczą razem do wody, ale oni są tacy nieśmiali wobec swojej miłości. I to jest przeurocze. Co prawda tam charakteru nie ma za dużo, ale jest przeurocze, że tam nie ma takiego od razu moja kochana właściwie.
Oj nie, tam od czasu do czasu ja bym tutaj posłużył się taką metaforą tych samochodzików z Luna Parków, gdzie się od czasu do czasu tylko uderzą, kogoś zabolą zęby, bo uderzył w kierownicę, kimś za bardzo rzuci. Oni są takim właśnie dwa zderzające się atomy od czasu do czasu, podczas gdy ona, poza tym, że zna się na rybach bardziej niż na kamieniach, to jest światowej klasy pływaczką jeszcze. To też warto pamiętać, ponieważ no, ja nie jestem najlepszą osobą do oceniania względów umiejętności pływania, bo ja pływam tak beznadziejnie, że prawdopodobnie czajnik pływa lepiej. Nie mówię o tym youtuberze, mówię o przedmiocie. I na mnie to zrobiło wrażenie, jakie ona tam ewolucje pod wodą, tu sprawdza, tam będzie latała. I ona w ogóle nie liczy się z patriarchatem, który powiedział jasno, nie wolno wychodzić ze statku. Ona się wyzwala na chwilę.
Ona się, ale to jest bardzo ładne. Znaczy, po pierwsze, cudowny jest ten element dla mnie, który wyraźnie jest powtórzony w Anakondzie, w jednym z moich ulubionych filmów, bo Ice Cube przeżywa.
Ice Cube pływa tak jak ona.
To prawda. O Jezu, Ice Cube, on tam w całym filmie, chyba cały film chodzi w trampkach Conversa. I to jest dla mnie takie, wiecie, robimy lata 90. Mm-hmm. wyprawę, bierzemy naukowców, badaczy i tak dalej i musimy zrobić tak najbardziej ultra hiper łubu dubu stereotypowego czarnego, który prawdopodobnie został po prostu wzięty z ulicy z Los Angeles, z Compton.
Tak.
Dobra, wiesz, chodź z nami.
Przejeżdżali, nie? Tak po prostu taki van, na którym jeszcze widać, że świeżo zamalowali Free Candy, podjeżdżają tam, wciągają Ice Cube'a, on today was a good day! I zamykają i wyjeżdżają razem z nim szukać Anakond.
Przepiękna rzecz, przepiękny film, ale mamy ten element, gdzie nagle mamy cudownie granego tubylca. Ja znowu ten cudzysłów się pojawia, bo mamy ziomeczka, który z tubylcem ma tyle wspólnego, co ja z dietą, który takim super akcentem mówi. Ja nie wiem, co on próbuje zrobić za akcent w Amazonii.
Mówisz o panu Bosmanie?
Tak, pan Bosman.
Ja chciałem tylko powiedzieć tyle. Jak wcześniej powiedziałeś, że nasz David, zdaje się, doktor David, nie wymawia... Nie wiem, tam J i H.
Jako H.
Tak Bosman, on co scenę, co ujęcie ma inny akcent. Na początku byłem święcie przekonany, że on udaje Szkota. Potem Włocha. Potem coś zakrawającego o Hiszpanię. Potem wrócił do amerykańsko-włoskiego, bo już wleciał mu taki trochę Nowy Jorka Młokiny. A potem znowu... O, przez chwilę przecież brzmiał jak hrabia Dracula. On w którymś momencie mówi You shall not go there. Co jest? Typie, spokojnie. Ja kumam, że łatwo jest zapomnieć, jaki się miało akcent, kiedy się po prostu gra, ale weź się na chwilę skup. Jego drugim gimmickiem jest to, że poza tym, że jest co ujęcie inną osobą, albo przynajmniej z innego kraju, kocha leżeć.
Znaczy, leżeć, siedzieć specyficzny, on jest taki leżakowanie, to takie, bo to nie jest takie leżeć, to musi być leżeć w takie specyficzne, to jest, wiesz, takie, jak moje słowo, którego się nauczyłem x lat temu, jako dorosły człowiek, on lubi szezlongi.
Okej.
Okay. Słowo szezlong?
No, znam słowo szezlong, ale to jest mebel.
Ja nie znałem gdzieś do 30 roku życia, więc wiesz, czyli gdzieś tak 100 lat temu mniej więcej się nauczyłem tego słowa. Jak wynaleźli szezlong.
Tak, Francuzi.
Byłem mega w szoku.
Bo jak nazwa wskazuje, to jest szerokie krzesło.
Kurwa, żeś mi teraz otworzył mózg.
Jezus, naprawdę?
No bo ja znałem to tylko z angielskich wersji, więc wiesz, jak słyszysz to tylko po angielsku, brzmi tak samo, to nie kojarzysz, że to tak, dobra, no teraz to ma sens. Teraz to ma więcej sensu to słowo, ale on lubi właśnie tak, on jest jak pacjent doktora Freuda, ale taki pewny siebie pacjent, który tak leży,
trochę
ale
z nutą
tutaj...
Erosa, to, albo nie, Dionizosa tak. Nawet bardziej. Dionizosa, bo jest taka rubaszność w tym.
O jest, o tak. Jest przepiękny i on mówi, ja was wprowadzę na taką słynną zatokę, ja was zaprowadzę, gdzie nikt was nigdy nie zaprowadził, czyli jest Johnem Voightem z Anakondy, zdecydowanie.
Tymczasem na Skull Island.
Tak. Oto też swoją drogą, przepięknie. Oni docierają na miejsce, obserwują tą śmierć, która się dzieje poza ekranem. Nawet w tym momencie ten film... Wie, że nie może niektórych rzeczy pokazać, więc czasami zmusza aktorów, by powiedzieć: Jezu, popatrz na tą krew! Tam nie ma krwi. Cicho. Popatrz na tą krew, na te rany. Żeby nie było, w kilku scenach w tym filmie są takie ślady po prostu chyba farbą na ciele naszych aktorów, jakby zostali podrapani przez naszego Gileusza. I to jest też plus.
Nie, no absolutnie. Ale w ogóle jeszcze wracając do tego Bosmana, on jest mistrzem dawkowania informacji. To trzeba też zaznaczyć, bo to nie jest tak, że on im od razu powiedział, hej, to jest mój zestaw umiejętności, to wiem, tego nie wiem o tym miejscu, na to możecie liczyć ode mnie, na to nie. On jest na początku po prostu kapitanem. Potem będzie specjalistą od obsługi wyciągarek, wszystkiego, co znajduje się na statku. Na początku on nie wie nic o tym miejscu, poza tym, że jest i on potrafi ich tam wprowadzić, ale potem zna anegdoty z każdej kultury, która zamieszkuje to miejsce. Nie do końca wie, czy te wody są bezpieczne, ale właśnie z tych anegdot wynika, że tubylcy mówią: hej stary, jak coś, to tutaj pływa człowiek ryba, masz przesrane, nie wchodź do wody, bo zje ci matkę i weźmie chwilówkę na ciebie, bo kradnie portfele. Za chwilę, jakby go tu pokonać? A, bo ja znam taki stary sposób, mam narkotyki dla ryb, z których sam korzystam i przy okazji, no proszę spojrzeć, i sypię jakimś tam proszkiem musującym, narkotyki, żeby zabijać ryby.
Są przepiękne.
Narkotyki dla ryb, to, które mamy, są albo w formie proszku, albo potem płynu pod sprężonym powietrzem. Więc...
To i nie zapomniałeś o jeszcze jednej. Płyny są jako, to jest jak z Pokemonami. Są tak. Trzy stadia. Pierwszy to proszek, drugi to są... Co robią ci hokeiści? Oni mają takie krążki.
Tak, tak, tak.
To jest taki krążek, który spada niżej i się roztapia. To jest troszeczkę jak ten...
Bath bomb.
To ciastko urynowe. No właśnie, bath bomb, ja chciałem powiedzieć... Co? Urinal cake. No, bo to się nazywa urinal cake po angielsku. Nie mam pojęcia, jak się po polsku nazywa.
Ale ono się w żaden sposób tak nie będzie rozpuszczało, a te bath bomby, bomby kąpielowe, to naprawdę tak się nazywa? Może?
No tak.
Wychodzi na to, że nie używam wanny. W każdym razie to się rozpuszcza i to też zasyfia połowę Amazonki, nie? To jest tak, w ogóle tak. Przeurocze, że oni mówią, ach, Amazonia, Amazonka wielka, Rafa Oceany 3, rejs na całość rok, 2 lata, to powiedziałbym. A ktoś obok mówi, a myślałem, że Mississippi to jest coś niezwykłego. Czy wy widzieliście raport stanu wód? W Mississippi, jak wsadzasz palec, to się zamieniasz w Gilmana.
Ale to było, wiesz, to było wtedy. Wtedy nauka jeszcze wierzyła, że jesteśmy, że o, po pierwsze, ona jeszcze nie odkryła połowy rzeczy. Ale gdy dopływamy na to miejsce, no to dochodzi do tego, co najważniejsze. Właściwie dla wielu jednego z najbardziej intymnych momentów całego filmu, bo właśnie nasza pani naukowiec się wyzwala. Co, ja nie pójdę pływać? Jakuwa nie pójdę pływać? Idzie pływać. Co, ma specjalnie stworzony strój kąpielowy, który ma większe wycięcia na udach, które były niepoprawne moralnie. Mm-hmm. Warto spojrzeć na to. I ona płynie. I wtedy nasz Gileusz też płynie i on płynie równolegle tak. I się tak na nią gapi. I uwielbiam to, że jak poszperacie sobie po analizach wielkich krytyków filmowych, badaczy kultury i tak dalej, to jest scena seksu. Uwielbiam to po prostu.
Wysiłek fizyczny jest. Bliskość jest. Lekko wilgotne środowisko jest. Wyzwolona kobieta, pytanie. Praktycznie naga jak na lata 50.
To prawda.
Jest.
Nagi Gilman koleś też jest nagi.
Jest.
No. I zastanawiam się w tym momencie, czy to oznacza, że nasi wieszcze muzyki popularnej, tworząc jedne z największych hitów muzyki popularnej, gdy mówili o tym, że uprawiał z nią linie równoległe, czy oni się inspirowali latami 50. i potworem z Czarnej Laguny? Czy Big Cyc pisali to, jak Pan Tadeusz był pisany przez Mickiewicza?
Big Cyc wieszcze.
To był właśnie, tak, to jest... To
bardzo,
są wieszcze pokolenia.
Bardzo daleko.
Panie,
znaczy ja rozumiem, pomarańczowa rewolucja
świata.
I tak dalej, ale...
Załóż czapkę, skinie. To są mądre lekcje.
Wyhodowałeś włosy, nie mogę ci tego śpiewać.
Właśnie dlatego, bo
mimo, że pogoda w kratkę.
Widzisz? Tylko wieszcz potrafi napisać taką pieśń, którą nie słyszałeś jej na bank 20 lat, a tak ci się jak ją znasz na pamięć.
No nie słyszałem z 20 lat, to
no
fakt.
Nie słyszałeś.
No ja to tylko kuzynowi, który był faktycznie skinem, śpiewałem.
O. No. Śpiewałeś, a z czapką w ręce i tak trzymał się.
Tak, bo ja cały czas będę powtarzał, że jest jedna rzecz. Jeżeli kiedykolwiek miałbym mieć swój stand-up, to byłby on związany z moją mamą i czy masz czapkę. Bo to jest scena w scenę, dokładnie to. Mamo, jestem chory, nie idę dzisiaj do szkoły. No bo nie nosiłeś czapki. Mamo, wychodzę, ale jest zima, weź czapkę. Nie wiem, wracam po tygodniu. Mamo, odnalazłem się. A wziąłeś czapkę? Tydzień później. Mamo, postrzelili mnie, bo nie miałeś czapki. Więc po prostu jakby to jest to jedno zaklęcie.
Wydaje mi się, że z tym ostatnim to ma w 100% rację, bo zastanów się.
Kolor czapki?
Ty nie masz najmniejszego czoła. Nie masz najmniejszego czoła, jak i ja. Nie.
Oczywiście, obaj więc jesteśmy honorowymi jurorami konkursu wysokich czuł.
Zatem wyobraź sobie, że idziesz sobie, zanim zostałeś postrzelony. I idzie sobie ten, kto cię chce postrzelić. I on sobie idzie i chce postrzelić pewnie kogoś innego. Ale jako, że twoje czoło przyciąga promienie słońca, lampy i odbija, więc ono odbiło się i prosto w oczy tego mordercy i on musiał strzelić. Gdybyś miał czapkę, tutaj tak ładnie zaciągniętą, on by cię minął i nie strzelił. On byłby jak te potwory, które w cichym miejscu, ty byś przeszedł obok, ale szedłbyś tak cichutko, żebyś po prostu przeżył. I innymi słowy, czapka ratuje życie.
Tak, moje czoło krzyczało, postrzel mnie.
Troszeczkę tak, jest taki brytyjski komik, który kiedyś powiedział, że mieli kumpla, który miał bardzo dużą głowę i nazywali go marzenie snajpera. Więc jest w tym coś.
Okej, no czyli mój plan na to jest miejsce na twoją reklamę, póki co na chwilę będzie odrzucony, zrobię sobie przeszczep dotąd włosów.
Zawsze możesz tutaj zrobić ogromniastego bullseye'a takiego, no tak, i zagrać bullseye'a.
Nie, no to
jak właśnie,
kurczę, nie mam żadnej puszki na podorędziu, bo bym sobie po prostu odcisnął.
Jezus Maria, to była jedna z lepszych reklam. Tak jest! Pepsi co jak co, może nie jest lepsza do picia, ale reklamy niektóre ma...
Oj, oni mieli cudowne, pamiętam, przecież z gwiazdami pop.
Piasem? No właśnie, piasek był... No. Kto pamięta reklamy z piaskiem i ilość przeróbek porno? To była chyba pierwsza rzecz, którą Polacy zaczęli robić. Jeszcze nawet nie wiem, czy internet istniał, ale ludzie już zaczęli robić przeróbki.
Jeszcze nie było nowego życia na śniadanie.
Tak, ale przejdźmy z powrotem. Więc mamy tą scenę, która po pierwsze nakręcona jest zajebiście.
Tak.
Nie bez powodu Spielberg ją wziął do siebie. Jest taka delikatna, jest... Gdyby nie ta muzyka, gdyby nie to, że musimy nam wpierdalać dosłownie temat naszego potwora z Laguny, ponieważ producent, nie reżyser, producent nakazał naszym kompozytorom, których było trzech i oni kradli muzykę z różnych filmów, więc muzyka z innego filmu jest tutaj. Takie były lata 50. Że za każdym kurczę razem
z repozytorium.
To troszeczkę tak było, bo filmy studyjne, wszystko co było studyjne było do użycia, więc można było to wykorzystać w kolejnym filmie. Mm-hmm. To była najbardziej naturalna rzecz na świecie, że brałeś swoje sceny.
Filmowy
dzisiaj
komunizm.
Dzisiaj na przykład tak robi.
To jest to nie do końca nasze jest ujęcie.
Bo to tylko nasze, w sensie Universal, tylko no, Universal, no, oczywiście. MGM, tylko M, więc to taki nie do końca komunizm.
Ale czyli taki,
nie? To
jest taki trybalizm.
Monopolizm. Trybalizm też, jak najbardziej. Dzisiaj coś takiego robi Michael Bay, gdzie twoje własne ujęcia kradnie, pomiędzy Transformersami na przykład i tak dalej. Kradnie. Oddaję im hołd. Tak. W kolejnych filmach.
Jak powiedziałem ja, cytat z samego siebie to jest ta forma, którą po prostu kocham. Jak słyszę, że ktoś mówi, a powiedziałem kiedyś.
No.
To już to przypisz troszeczkę... ten cytat komuś innemu, proszę. Proszę.
Tak. To jest Michael Bay, który w tym momencie mówi per my last email. Troszeczkę jak to siedzi w korpo, ten wie, że to jest właśnie per my last email, jest formą ty... I tutaj są same przekleństwa. Już ci to wytłumaczyłem i nie powinienem ci musieć tłumaczyć
tylko
jeszcze
Michael,
raz ty.
Michael Bay dopisuje fonetycznie dźwięk.
Albo jeżeli to jest helikopter, albo jakiś samolot bzium, i musi być kamera, która się obraca i tu akurat słońce jest.
Taki
to
po prostu wszystko, wiesz, filmik MP4, jak Michael Bay całego maila robi pantomimą.
To jest możliwe akurat. To jest talent, utalentowany facet, nie powinniśmy go tam krytykować.
Tam
jesteśmy. Miał lepszy pomysł, i uwaga, będę bronił Michaela Baya, miał lepszy pomysł niż to, co wyszło w końcu. On chciał, by żółwie ninja były z kosmosu i został zepsuty niejako, w sensie jego pomysł miał być z kosmosu, Shredder w ogóle miał być i był, nie był Japończykiem i został okrzyczany zarówno przez fanów, jak i innych producentów i dlatego dostaliśmy dwóch Shredderów niejako, czyli mamy tego dziwacznego wielkiego i tego mniejszego i mamy słabe żółwie po prostu. Moim zdaniem co jak co. Chory umysł Michaela Baya dał nam lepsze żółwie. Gdybym miał pełną wolną wodę. Wolną wodę, bo to jest połączenie
wolną
wolnej
wodę
wody.
I pełną wolę.
Ale
trzymam
jesteśmy
wolę.
Z powrotem.
Sorry.
Tak, bo w tym momencie, jak już jesteśmy w tym, jak już sobie popływamy, to dostajemy właściwie jedną z moich ulubionych scen, czyli scenę, jesteśmy w pięknej Amazonii. Byłoby przykro, gdyby ktoś wyjebał papierosa prosto do czystej Amazonii.
Oni tam w ogóle nie mają żadnego problemu. I to jest piękna wizytówka tego, jak działają ludzie. O, to my, biali kolonizatorzy, wpadamy sobie do Amazonii. Tarararara. A jakbyśmy tutaj tak na przykład peta walnęli? A jakbyśmy tak na przykład tutaj wsypali pełno potencjalnie chemicznie obrzydliwej rzeczy? Zabijając ekosystem. No bo jednak ryby padają. Czemu nie? To my, Amerykanie.
I robimy to wszystko mówiąc o tym. Jezu, jak tu jest pięknie.
A, kocham powietrze w Amazonii. Stary. Fajnie, że są te palmy. Tak. Tego jeszcze brakowało.
Ale to nam daje znowu inteligentnie zrobione, ładne ujęcie, gdzie mamy ujęcie z perspektywy naszego Gilmana, który patrzy w górę, widzi kiepa, a potem widzi kiepa na wodzie, a potem widzi naszą uroczą, piękną panią Kay. To za imię Kay.
Od Caitlin.
Babcią agenta Kay.
Tak, to jest prequel.
A widzisz, a nie Men in Black 3. I ona potem patrzy na niego i możemy zrobić krzyki, te przepiękne krzyki, które są tak ładnie robione. Ona wtedy tak i pisk. I ten pisk jest tak ważny, bo tylko ona, zauważcie, ona właśnie, ona i tubylcy są jedyne osoby, które mogą krzyczeć na widok naszego Gilmana. Przepiękna rzecz, ale to już jesteśmy na szczęście w połowie mniej więcej filmu, bo on zaczyna w tym momencie wychodzić,
tak,
chodzić.
Już tutaj już będziemy mieli te wszystkie słynne ujęcia z wyciągniętymi łapami. Będziemy mieli troszkę zabawne chodzenie, ale w ogóle się nie dziwię przy tym kostiumie, bo no, on wygodny nie mógł być. A jeszcze, jeżeli dodamy do tego pływanie, i tak podziwiam, że koleś udźwignął to. Poczekaj, bo sobie zapisałem nawet, jak się pan nazywa. Pan się nazywa... Ben Chapman. I Ben Chapman tutaj zdecydowanie nie miał łatwego zadania. Momenty, w których nasz Gilman będzie obrywał tymi narkotykami na ryby i będzie musiał udawać lekko śniętego.
Ale pamiętaj, bo tutaj musimy przejść do jednej ważnej rzeczy. Ze względu na to, że to jest pierwszy film, gdzie kręcono pod wodą. To jest pierwszy film, który trafił do kin, gdzie kręciliśmy pod wodą. To zrobiono od razu tak, podział na dwie ekipy, pan reżyser został na ziemi i na statku i tak dalej i kręcił sobie tam, oraz byliśmy pod wodą na Florydzie, na Florida i tam mieliśmy ekipę drugą i było dwóch aktorów, dwa stroje. Te stroje się różniły między sobą, ponieważ aktorzy różnili się wzrostem,
gabarytami,
wagą, wielkością ciała. Mimo tego, moim zdaniem, tego w ogóle nie widać.
Nie idzie się połapać.
Tak, jest w drugiej części już kompletnie się połapie, że to jest masakra, ale tutaj jest całkiem nieźle. I to jest mega istotne, żeby zobaczyć, żeby zrozumieć to, jak mądrze to jest zrobione. Na zasadzie my możemy dzisiaj sobie analizować i zauważyć, okej, ta scena się nie do końca z tym pokrywa, ale to, co powiedziałeś odnośnie chodzenia, to było trochę na siłę zrobione, ponieważ, no kurczę, on trochę sunie po tej wodzie, to on nie powinien chodzić, on powinien sunąć. Co próbowali kilka razy pokazać, wygląda ohydnie, ale jest wymogiem reżysera, który powiedział, kurczę, no on bardziej tak sunie, no to weź suń.
I ostatecznie wygląda to trochę tak, jakby ten kostium był za ciężki i panowie Chapman i Browning, no, nie dawali sobie za bardzo rady z tym, że tam są płetwy i tylko, że wygodniej by się tak chodziło. To wygląda bardzo nienaturalnie i wręcz, no, mam niewygodny strój na sobie. A moment, w którym on jest naćpany, to już wygląda, jakby tak sobie po prostu odpuścili. Oj, na autopilocie do domku, tam se, o, woda, chups. Tak mniej więcej to wygląda, tym bardziej, że mamy ujęcie od tyłu na niego, więc on tak śmiesznie człapie. Więc jasne są naleciałości tych lat 50., ale dalej trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o kostium, to on robi wrażenie. Bardzo tak, duże wrażenie.
Mimo tego, że mamy... do Tabangi.
Oj,
bo
w porównaniu
to są podobne lata.
Właśnie. W porównaniu do Tabangi to prawdopodobnie mój kostium na komunie był o wiele lepszy w kategorii potwór. Więc spokojnie. Ale tutaj ten kostium, nie dość, że jest full body, mamy bardzo charakterystyczny design. Jasne, on teraz jest przemielony przez popkulturę, ale wówczas bardzo charakterystyczny. Mamy elementy rybie, więc od razu wiemy, że to coś wychodzi z wody, jak popatrzymy. Ruch samych ust, można by powiedzieć. Skrzela się przecież ruszają. Kurczę. Mhm. Ja przez chwilę się zastanawiałem, ciekawe, czy by zrobili, że mruga, ale potem sobie przypomniałem, tak, ryby też średnio mrugają zazwyczaj, więc.
Tak, to jest w ogóle fascynująca rzecz. Polecam poszperać sobie informacje o tym, jak wyglądało robienie efektów praktycznych w tych czasach, bo mamy jednego ziomeczka, który był szefem ekipy od efektów praktycznych, który się pod wszystkim podpisywał, był w napisach, był przy zdjęciach i tak dalej, ale to była osoba, która prawie nic nie robiła. Robiła pani, która była od... ona stworzyła projekt, nie pamiętam nazwiska w tym momencie, ona stworzyła projekt, narysowała, ona była jedną z najważniejszych osób, jeśli chodzi o kreację. Inny ziomek robił od lewy, jeszcze inny ziomek sculpture, czyli tam rzeźbił, a wszystko to zostało tak skasowane, żeby tylko pan szef został. Mi to mega przypomina historię DC i Boba Kane'a,
oczywiście,
bo dokładnie to tak wyglądało. Tak jest, to dokładnie tak wyglądało i to jest piękna rzecz, że udaje się odkryć te niuanse i niejako starać się przywrócić szacunek tym ludziom. Dla przykładu, nasi dwójka aktorów, która grała właśnie potwora, oni nie występują w napisach.
Nie.
Co więcej, mimo tego, że ten pan Bo, czyli ten, który pływa pod wodą, on walczył o to w drugiej części i oni mu tego nie dali w drugiej części, mówiąc, że to jest za dużo, żeby dostać w ogóle po prostu podpis, ja to zrobiłem, to jest moje w pewnym sensie prawo autorskie. Ja jestem autorem tego dzieła, tego grania i tak dalej. To są
ale tam
lata
wiele
50.
osób zostało wykreślonych z tych kredytów na końcu. Jak sobie spojrzymy nawet na IMDb, ile osób było zaangażowanych i mamy zdjęcia totalnie z tego filmu, tam mamy jedną planszetkę. Dostajemy jedną z 6 nazwiskami. Jeszcze notabene lata 50., więc mamy players zamiast credits albo czegokolwiek. Nie, po prostu są gracze.
Tak, tak. To tak samo z twórcami muzyki, czego się wcześniej śmiałem troszeczkę, że to właśnie w ten sposób wygląda. I znowu, gdzieś chowamy to, my bierzemy tą muzykę, która była skomponowana wcześniej, albo każemy skomponować coś, ale zapłacimy ci tam $2 i spierdzielę, i tyle. I w ogóle nawet nie wiesz o tym, nawet tantiemów nie ma, nic z tych rzeczy. To prawo autorskie wtedy w ogóle nie istniało. Mimo tego, że już się rodziły związki zawodowe, jeżeli chodzi o aktorów i tak dalej, to wciąż to było tak zwane...
gildii.
Tak, to jest prawda, potrzebujemy. Pani Julie Andrews, nie Julie Andrews, ona się nazywa Julie Adams. Julie Adams, ona nie miała castingu do tego filmu. Ona dostała informację, słuchaj, ty masz zagrać w tym filmie. I tyle, bo ona miała podpisany kontrakt ze studiem, ona miała płacone, właściwie niezależnie czy zagrała czy nie, tam czasem ten kontrakt był, miała opłacany rocznie, po prostu miała co miesiąc hajs i tyle. Oni mówili, co zagra, gdzie zagra, co powie, gdzie powie. Ona nie miała egzystencji jako człowiek. To jest fascynujące wrócić do tego czasu i mówić, nie no, ja bym wolał, żeby były takie lata. No kurwa.
Absolutnie nie, absolutnie nie. I też widzimy, że tutaj pewien schemat filmowy poza czernią i bielą jeszcze będzie się nam łamał właśnie, bo wspomniałeś o muzyce. Wiele filmów parę lat wstecz, albo nawet do tego etapu, ja to często mówię, że ta cisza, brak ambientu w wielu przypadkach podkreśla grozę. Tutaj mamy przełamanie, bo ta muzyka musi ci towarzyszyć prawie cały czas. Rzadko kiedy będziemy mieli moment na oddech, który był tak jasno kojarzony z latami 20 do 50. Nie potrzebowaliśmy orkiestry całej, która będzie biegała za bohaterami, będzie tylko podbijała w odpowiednich momentach. Tymczasem z kreskówkalizowaliśmy to, z kartunizacja.
No, no, no. A czy tutaj jest w ogóle inna sytuacja tej muzyki, musi być dużo i na przykład dlatego ten temat naszego potwora z głębin jest tak, on 30 kilka razy albo 50 kilka razy wraca, wyobraźcie sobie, masakra, w 70 minut filmu, ale on jest dlatego, ponieważ łącznie mamy 18 minut scen pod wodą. 18 minut, gdzie nie ma żadnego dialogu. W drugiej części są dialogi pod wodą. Oj. Nie będę wam zdradzał. Cudowne to jest. Zrobili sobie sztuczkę taką, że dotykają się tutaj i nagle możemy mogą mówić, bo jest mikrofon czy coś. Bzdura. Bo oczywiście zapominają dotykać się, bo to były postsynchrony i tak dalej. Przezabawne. Ale tutaj musimy emocje sprzedać, bo jesteśmy pod wodą, nic się nie dzieje, my musimy próbować pokazać, że ten nasz potwór jest zafascynowany Julie, naszą Kay, że to nie jest tylko agresja, że on jest zdziwiony, że się chowa, bo
o tak, on w ogóle podchodzi tak bardzo jak przestraszone zwierzątko. On wyciąga rękę, boi się jej dotknąć na początku. No i bardzo szybko przechodzi do piątej bazy, gdzie po prostu porywasz kobietę i zanosisz ją do jaskini pod wodą. Nie?
ale jest to nawet logiczne dosyć, to jest całkiem ładne w tym filmie, że okej, dotarli, przez 8 dni kopią i nic nie znaleźli. Co i tak jest słabym wynikiem. Ostatnio leciał film Troll i tam było chyba pół roku kopali i szukali z kamielin i nic nie znaleźli, albo nawet więcej. Ludzie, kopanie to czasem jest kilka lat, żeby znaleźć jedną kosteczkę.
Julia, to oni są specjalistami. Nie ucz ich, jak skały kopać. No.
Przepraszam.
W Amazonii są miękkie skały.
To prawda akurat, jak się patrzy po tym, co oni tam kręcą. Znajdują, raczej widzą potwora. I wtedy przychodzi pan, on nie jest David, to jest ten drugi, pan Marek.
Mark.
Pan Marek, doktor Marek. I doktor Marek mówi, nie. My musimy go złapać i go przywrócić. Ale kurczę, on tutaj jest straszny, zabił tych dwóch ziomeczków. A potem wskakuje na łódeczkę i zabija trzeciego tubylca. Bo wiecie, większość trupów w tym filmie to są tubylcy. Tubylcy w cudzysłowie.
Dlatego nasi główni bohaterowie aż tak się nie przejmują.
No to widać wyraźnie. I on mówi, nie, my musimy go próbować złapać, więc skakują pod wodę i próbują za nim jechać. Strzelają do niego i go ranią. Więc on się wkuwia, wraca i komuś zapierdziela. Więc oni próbują jeszcze bardziej, próbują go naćpać.
To jak oni w ogóle kombinują? O, myślicie, że on może pamiętać, że go zaatakowaliśmy? Myślicie, że jest zdolny pamiętać? Typie, widziałeś go pod wodą, wygląda jak cholerny człowiek, tylko jest rybiarzem. Jakby jest mokrym snem, dosłownie mokrym snem Lovecrafta. Czego chcesz więcej? Tak, pamięta, prawdopodobnie czyta też w myślach. Wszystko możesz na tym etapie zakładać. A oni jeszcze, dlaczego zwierzęta tutaj są takie duże? Jesteśmy naukowcami i nie wiemy. Czyżby gęstość powietrza mogła mieć na to wpływ? Nie sądzę. Dziwne, duże szczury, duże są. No, chodźmy stąd.
No, żeby nie było, ze względu na to, że no nie kręciliśmy w Amazonii, ze względu na to, że nie mieliśmy za dużo stokowych ujęć i tak dalej, a dopiero w drugiej części wybraliśmy się do parku wodnego i tam wykorzystaliśmy to, co faktycznie było w parku wodnym, przezabawne, no to mamy łącznie, wydaje mi się, że jest jedno zwierzę, które się powtarza dwa razy, to jest krokodylek, który się powtarza, który był prywatnym krokodylem kogoś tam.
I został przestraszony. Bardzo
został strasznie przestraszony. Bardzo nią. Przez naszego pana z akcentem. On wtedy miał chyba akcent hiszpańskiego konkwistadora, gdy się śmiał.
Bardzo możliwe.
On się śmiał z niego, nie wiadomo dlaczego. Ham. Ja bym się nie śmiał z krokodyla.
Krokodyl! Jesteśmy w Amazonii, no. Ale beka obczajcie. No z grubsza tak to wygląda. Ale może zwierząt nie mamy, za to dźwięków zwierząt mamy pełno. Oj, tam tak. Jest taka kanonada, ktoś odpalił po prostu na YouTubie Amazonian Ambience, 24
wiem,
godziny i leci.
Mi się wydaje, że zwierzęta Ambience, no. Bo gdzieś jak poszperacie w informacjach, to są tutaj dźwięki z każdego kontynentu. Są na przykład ptaki z Australii, chyba kuku, nie przypomnę sobie w tym momencie nazwy, ale to po prostu wzięli dzikie zwierzęta, to ktoś po prostu wziął dzikie zwierzęta, team song i leci. Ale właśnie, mamy to, że oni go łapią, w tym momencie, no bo wiadomo, bo jest to nakręcanie się i zostaje złapany, bo został naćpany i wrzucają go do klateczki. Ja uwielbiam to, że oni go zamknęli w klateczce, widzieli, że wcześniej nauczyli się tego, że on prawie złamał im łódź na pół, że jednym machnięciem zabił człowieka i zostawiają biednego pana, który nie miał dużo linijek tekstu, pan będzie go pilnował. To my już wiemy, co będzie.
Ale proszę cię, o nim rozwalił sieć.
Koszulę.
Rozwalił im sieć w sekundę. Złamał im wysięgnik w pół. Zróbmy taką bambusową klatkę. zanurzmy ją trochę w wodzie i zobaczmy, co się stanie. Panie dziwny kolesiu, który nie wiem dlaczego kojarzy mi się z polonistą, ale chyba jest medykiem, proszę usiąść sobie tutaj, może pan palić fajkę, no i przez przypadek zasnąć. Bo oczywiście, że na warcie, co się robi? Zasypia. Ale mamy fake jumpscare'a.
Tak, to żeby nie było, bo jak będziemy mówić o tym, narzekaliśmy na naszym podcaście tyle razy o fake-outy, to fake-outy to nie jest wymysł XXI wieku. Tego było mnóstwo, one są przeurocze, gdzie rączka, która spoczywa na ramieniu śpiącego pana, nie pamiętam, ja go nazwę Tomka, pana Tomka, to nie jest rączka potwora, to jest rączka Kay, to jest delikatna dłoń Kay i on wstaje, o jak mi miło. Ja uwielbiam to, że mamy ujęcie na naszego potwora, który jest pod tą klateczką, i film wie, pokazanie jakby on wyskakiwał, wychodził i tak dalej. We don't have the technology. Mm-hmm. To po pieniądze, minuty. Więc my robimy tak, jestem w klatce, jestem poza klatką, nigdy nie robimy ujęcia klatki rozwalonej, nie wiemy jak się wydostał. On równie dobrze mógł zrobić tak jak w jednym z odcinków Archiwum X, gdzie był ziomek, który był w stanie sobie kość przełamać i przechodzić ten... Tak, Tums, te żółte oczy, więc mamy Tumsa.
A, ten aktor, który go grał jeszcze bardziej, jeżeli
ja
ktoś
tak
ma chwilę, poczytajcie sobie, co ten koleś odwalał później.
Tak? A tego nie wiem, ja po prostu aktor był taki, kurna...
No, ale już pomijając, mamy przecież doskonałe ujęcie, najpierw w bezruchu nasz potwór sobie siedzi i po prostu chilluje, ewentualnie, o mój Boże, ale zjazd. Bo przypominam, że oni go śćpali tam jak się tylko da i siedzi taki, prawda. Chrystus, gdzie ja jestem? Skąd ja wiem, co to jest Chrystus? A nie, sorry, ewolucja istnieje razem z religią, sorry. I zaczyna się podciągać prosto do kadru, cięcie i on wyskakuje. Ha, ha, nie spodziewaliście się mnie tutaj.
Nawet nie wyskakuje, pamiętaj, nie wyskakuje. Nie, on już stoi, tak. Stoi naprzeciwko i robi tak nagle. Jestem.
3-4. Siemanko! To ja, wasz kolega razu... ryba. Pypy.
I lekarz tak, Tomek, jak wiemy... Ta. Lekarz Tomek już wiemy, że będzie kiepsko. Oni zaczynają się przytulać. Lekarz Tomek upada. Nic mu nie jest.
Kay krzyczy.
Ale chwilę później... Kay krzyczy. Kay, oczywiście, Kay krzyczy.
Używa bomby sonicznej. Zostaje. Jedyna broń kobiet w latach 50.
No, to prawda. Niestety to jest... O. Ona i tak ma mało żenujących tekstów.
Ma mało.
W drugiej części mamy panią, która jest studentką, która pisze magisterkę na ichtiologii jakąś tam. I ona ma rozmowę na plaży z panem doktorem. Mówi, kurczę, wszystkie moje koleżanki już mają żony i dzieci, a ja nie.
Kto pytał? Kto pytał, proszę pani? Podstawowe, fundamentalne pytanie.
Przepiękne. Więc, więc tutaj widzimy, co się dzieje. On ucieka, a Tom, to my wiemy, Tom już jest po prostu to słynne, troszeczkę, coś, co ja robiłem jako dziecko też. Gdy ktoś miał grać trupa chorego, kontuzjowanego za dzieciaka, to brałeś wszystkie bandaże, które były w domu i wszędzie po prostu. On ma ręce obandażowane, nogi, twarz, głowę, wszystko.
Ja nie mam pojęcia. On musiał być medykiem, bo osoba, która jego leczyła, nie miała pojęcia o medycynie, nic. Koleś dostał w mordę, tyle wiemy. I jest cały zabandażowany. Jakby powrót mumii w tym momencie jest castingowany mocno, a on wygląda jak, nie wiem, w Metal Gear Solid 5 po przeszczepie twarzy. O co z tym chodzi? Co ten rybiarz mu zrobił? No ale...
I nawet mamy nawet fake-outa, ponieważ w tym momencie właściwie lekarzem to jest pan nasz... Ja nie wiem, kto tam jest lekarzem. Każdy jest lekarzem.
Chyba każdy. Wiesz, jakby mając doktorat, jesteś doktorem, nie? Tak to działa. Panie doktorze... I od razu
dostaje. Bo to jest pan starszy. Ten pan starszy, co znalazł rączkę. Więc on podchodzi i tak bierze prześcieradło i wygląda, jakby chciał przykryć, tak. Bo że on już nie żyje. Mm-hmm. I ty jesteś przekonany, że to jest trup, a on tak, nie, odkrywa, przykrywa go tak delikatnie. No tak wiecie, pod szyjkę, dobry mumia, dobry. I wychodzi i kręci głową, jakby kuwa było źle. A ja tak, ale
o co chodzi, nie? Naprawdę brakuje mi tylko tak, wiesz, podchodzi ten nasz główny David, uderza go w ramię i co tam u Imhotepa? I fade out.
I to jest przepiękne, chociaż, bo dzięki temu, że chowamy się do środka statku, możemy dostać kilka scen, że nasz wkurzony coraz bardziej Gilman Na przykład tak. Podchodzi sobie pod okno.
O, bulaj, wsadzę łapę.
Przepiękne to jest. On już prawie zabił tego biednego doktora Tomka i on musi go jeszcze tą łapą walnąć. No po prostu to, Tomek jest, ma przesrane w tym filmie.
Strasznie, strasznie. I ja jestem ciekaw, czy on w ogóle był w... Nie, chyba był w napisach końcowych, bo mówił, więc no, mogli go wpisać. I jest Amerykaninem, więc to też jest duży plus. Ale to jest piękne. Usadzili go w jedynym miejscu pod pokładem, gdzie jest jakiś przewiew, czyli blisko tego okienka. Co chciał nasz pan ryba zrobić przez to okno? Co, Wet Willy?
Berek.
Gonisz i wskakuje z powrotem.
Bądź co bądź, właściwie jest takie ujęcie, że potem, że on wskakuje do wody.
Tak, ale wytłumacz mi, czym w takim razie David go odpędza. Bo ja dalej nie jestem w stanie stwierdzić. To wygląda, jakby on gazetą go uderzał.
To trochę jest tak, że to jest siła doktora, siła głównego aktora, bo główny aktor, gdy mocuje się z potworem, który jest w stanie łamać deski na pół, to on to robi, wiesz, on to się nie przejmuje, potwór go nie ogarnie i to jest przepiękne. Ale tutaj mamy jedną fajną rzecz, bo dostajemy naszego, mamy zderzenie naukowiec kontra pieniądzowiec, które mieliśmy w milionie filmów potem, gdzie oni mówią, kurczę, chyba trzeba spierdzielać, bo ten potwór nasz chyba chce zabić. I wszyscy tak na tym statku, z tym panem naszym, z akcentem, tak mi się wydaje, że chce mnie zabić, to wracamy. A wtedy wstaje pan, to jest ten drugi, to jest ten pan Marek. Marek mówi, ja za to płacę, my zostajemy. Znowu John Voight w Anakondzie tak przy okazji, więc to jest zdecydowanie to. Mhm. Zostajemy, a ci mówią, nie zostaję. I zaczynają się bić. I ja mega szanuję.
To znaczy bić, no. To jest pojedynek. To jest pojedynek, najpierw jeden uderza, potem drugi i wszystko jest jasne.
I oni... Ale bardzo mi się podoba tutaj zagrywka, bo fabularnie mamy motywację dla naszego Gilmana, żeby tam... No i mamy troszeczkę fascynacji laską. Okej, okay, ale to nie jest fascynacja laską niezdrowa, bo pływali sobie równolegle, dotknął jej nogi, starczy. I nasi bohaterowie robią coś, co prawie żaden bohater w horrorze nie robi. O kurczę, dajemy nogę. Mhm. Tyle, że okazuje się, że to jest jedyna na świecie laguna, która ma tylko jeden malutki wyjazd, ma najmniejszy wyjazd z garażu na świecie, szerokość może ze 4 metry ma i to jest jedyne miejsce, gdzie możesz wypłynąć, ale nasz Gilman jest też bobrem.
Tak, właśnie miałem mówić, że jakby jest mistrzem tworzenia tam i on ich nie wypuści. Jak już wpłynęliście, to macie przesrane do końca. No ale właśnie, jak masz przesmyk, który obskoczyłby jeden bóbr i to jeszcze po robocie, tak wiesz, dla sąsiada bobra po znajomości, żeby zrobić taką tamę, no to co mu się dziwić, nie? On tam ustawił 3 żerdzie na krzyż i koniec. A oni, no to dupa. No i co, my te... Czarna laguna, koniec.
No, ale żeby nie było, mają pomysł. Pamiętasz ten wysięgnik, który połamał nam wcześniej w prawie? No my wyciągniemy te drzewa, a gdy zaczniemy nurkować, no to nasz Gilman zje. No zdarza się, no wiadomo, bo on tam się chowa i tego tak haha, i którego teraz zabije. Jest ten element troszeczkę strachu, jest ten element, który był swoją drogą wykorzystany w Szczękach 3.
W Kongo.
Gdzie mieliśmy... Kongo, tak, zawsze ten element, że coś blokuje, ktoś się musi na to niejako poświęcić. W Szczękach 3 mieliśmy bombę? Co my mieliśmy zrobione? Chyba bomba. Była, która była w zębach u rekina i ktoś musiał zejść z powrotem, bo był tak duży, że on nie był w stanie wysadzić bomby, zamykając pyska. Więc ktoś musiał tam wejść do środka rekina i mu zrobić bubu. Przepiękne, ja kocham Szczęki 3.
Albo przechodzenie przez lawę, żeby kogoś przenieść.
A, tak. To...
Bohaterowie.
Więc tutaj oczywiście jest walka. Bohaterów jest dwóch naszych. Oczywiście bohaterem jest David i jest nam smutno, bo David się kocha w Kay, ale jest też drugi bohater, który jednak mimo tego, że jest najgorszym kapitalistą na świecie, to jest też, ma też jakiś honor. Mhm. Tylko, że umiera. Więc ten honor mu na nic się nie zdaje.
Najwyższy czas. No, powiedział, że ma honor, to wystarczy. Jakby Redemption Arc został zakończony, my już mu odpuszczamy, ty już sobie możesz iść. Dla nas ważne jest to, że pięknie zbudowany David, nie żeby jego kapitalistyczny przyjaciel nie był pięknie zbudowany, bo obaj są, no tak, konkret. Musi zejść pod wodę, ale ze specjalną bronią. I no właśnie, bo to jest wchodzi zraszacz.
Ale czy to nie jest cudowne, że oni myślą o tym dopiero po śmierci Mareczka? czemu przed śmiercią Mareczka nie wpadli na to, żeby wykorzystać jedną z butli z powietrzem i sprężonym narkotykiem w Gilmana napierdzielać pod wodą?
Nie powietrze, tylko nie jest to, poczekaj, jak oni to mówią, aqualung, aqualungi.
Tak. Aqualungi to są.
Aqualungi moje ulubione.
Żeby nie było, pomysł jest
nie, no
fajny.
Spoko.
I to jest kreatywne i wizualnie to jest ciekawe, bo chociażby ktoś pomyślał, jesteśmy w latach 50., nie umiemy za bardzo kręcić pod wodą, ale faktycznie to było kręcone fajnie i to widać mega, jeżeli chodzi o kręcenie pod wodą, to jest naprawdę ostre. Super to się to
jestem
wciąż
wygląda. Jestem w szoku, jak im to wyszło. Bo wiedząc, jaka była technologia, wiedząc, jak ciężko się w ogóle kręci pod wodą, nie w basenie, no to jednak wow. Jednak jest
polecam
wow.
Drugą część, żeby zobaczyć, porównać, jak wygląda tam mętność wody. I mimo tego, że oni kręcili też w basenie i w miejscu, gdzie są po prostu tam żółwie i tak dalej, gdzie w pewnym momencie jeden żółw ugryzł jednego z aktorów. Aktora, który grał naszego Gilmana. Swoją drogą, uwaga, uwaga, jak się kręciło filmy w latach 50., jeśli chodzi o BHP. Oni kręcili w centrum dla zwierząt, gdzie był wielki, tak jak na przykład we Wrocławiu mamy afrykarium i mamy ten ogromny, ogromne akwarium pełne rekinów, płaszczek i tak dalej. I to było miejsce, gdzie kręcili aktorzy. Nie było żadnego specjalisty, który był, który nie wiem, pilnował. Nie wyłapali tych rekinów. Po prostu oni tam wchodzili i kręcili. Jedyna różnica była taka, że mieli zapewnienie od właścicieli tego centrum, że wszystkie ryby, rekiny, żółwie i tak dalej były karmione co godzinę. Jedyny środek ostrożności. Nic więcej. Tam rekiny, płaszczki, wszystko. A tam sobie aktoreczka w skąpym stroju.
Powiem tak, to, że moje koty są karmione co godzinę, nic by nie zmieniło. Nic by nie zmieniło. Oczywiście nie karmię kotów co godzinę, ale myślę, że saszetka, którą bym teraz otworzył, byłaby równie zagrożona przy karmieniu co godzinę, jak co 24 godziny, więc no. Fajnie,
ale to
fajnie.
Taka ciekawostka.
Nie, nie, jakby to, BHP w ogóle, nie? Dałbyś tak. Radę przeskoczyć z tego jadącego samochodu na ten drugi? No, a co? A to możemy to nagrać? Dobra.
No dla przykładu pan aktor, który grał naszego podwodnego Gilmana, to jest jedna rzecz, która jest fajna i to jest w pierwszej części, w drugiej już w trzeciej nie. Pan reżyser powiedział, no kurczę, ty jesteś skrzelo ziomem, masz gile. No to nie ma bąbelek wylatujących ci. Czyli ty musisz 4 minuty pod wodą i nie oddychasz, nie ma żadnych bąbelek. Nie ma żadnego druta z wodą dla ciebie, z wodą, z powietrzem dla ciebie. Ty masz wytrzymać te 4 minuty. Co nie jest lekkie, nie jest no taki hopsiup dla
jeszcze
grając,
dla nie?
Tak.
Jasne, prawdopodobnie Cameron to robi z palcem w tyłku, no ale...
Ale Cameron, powiem w ten sposób, Cameron przynajmniej umieścił te postacie na plakatach, dał i wpisał, zapłacił im za to porządne pieniądze, a nie jakieś takie grosze. Ale trzeba przyznać właśnie, że wykorzystanie tego, bo dlaczego na tą dziwną dygresję wszedłem, że wykorzystanie bąbelek, które lecą prosto w ekran, bo właśnie trują naszego Gilmana, było też dlatego, ponieważ to był film kręcony w 3D i zajebiście wyglądały bąbelki w 3D. Więc mieliśmy dwie kamery obok siebie, więc to było przepięknie robione i To naprawdę jest dobry efekt nawet dzisiaj, te bąbelki, które w mordę ci lecą.
Czy ty na tym Blu-rayu masz wersję 3D?
Tak, jest wersja 3D. Jest tutaj wersja 3D.
Ale stereoskopową czy pasywną?
Nie rozumiem, jestem prostym człowiekiem.
Nakładające się obrazki, czy potrzebujesz specjalnych okularów?
Potrzebuję specjalnych okularów.
Okej.
Tych starych okularów, tych takich, nie tych IMAX-owych, tylko tych takich starych właśnie.
To stereoskopowe,
Czyli jest to chyba tak, no bo technika, jaka była wykorzystana tutaj w tym filmie, to dosłownie były dwa kineskopy puszczały ten film, były delikatne przesunięcie i okulary były takie, że jedno oko pokazywało jedno, drugie i dzięki temu, że tylko oglądając dwa byłeś w stanie wyłapać. Co było powodem problemów z drugim filmem, bo wystarczyło, że jeden z projektorów puścił o klatkę później film, to nagle miałeś takie rozwalenie.
A potem, dziwna fala problemów okulistycznych w latach 50. Co się mogło wydarzyć? Ludzie tam, wiesz, moje oczy wybuchły podczas tego filmu, wspaniały spektakl.
James Cameron lubi to, więc na pewno.
On tak, o, filmy pod wodą, fajne.
Jestem przekonany, że gdybym go tak wypytać, jestem przekonany, że potwora widział i że jakąś scenkę sobie wziął z tym rodzajem.
Na pewno, to na jest, pewno. To nawet jest w Titaniku. Tego. Wiesz, Titaniku. Rose dryfuje, a pod nią jest Gilman. Idealnie, nie Gilman, po prostu Jack na lodzie, nie?
I powolutku opada. O. Jakkolwiek to brzmi. Mi się podobała wersja memu. Ona już jest nieaktualna, ja wiem, ale że Jack jest już trzyma i Rose mówi, no jest miejsce dla ciebie, dołącz do mnie, to jest na tyle duże miejsce, zmieścimy się razem. Zmieścimy się razem i jak dopłyniemy, to razem na moje urodziny będziemy wyprawiać. On tak, co? No właśnie 25 lat dzisiaj kończę. I wtedy on tak...
I od God damn Leo.
Nie powolutku. Więc to jest teoria spiskowa, że Leo chciał utonąć, bo po prostu powiedział nie, szanujmy się.
Już nie zagram w Romeo i Julii. No ale wracajmy do naszego rybiarza. Mamy harpuny, tak. Mamy wielką strzelaninę pod wodą, mamy odurzanie naszego rybiarza pod wodą, mamy śledzenie go. Wszystko się dzieje.
Myślimy, że już udało nam się odciągnąć te spiłowane wyraźnie drzewa, pocięte piłami. On został teoretycznie otruty już mega, bo dostawał tą wodą utlenioną w twarz.
To mogłoby mu akurat zrobić krzywdę. Taki apel, no, by prawda. The way, jeżeli macie cokolwiek innego do odkażania ran, to nie używajcie wody utlenionej, proszę. Kupcie sobie, to nie jest reklama, ale kupcie sobie Octanisept.
A to zależy od sytuacji, bo Octanisept też może... No,
jasne, ale generalnie...
na samym początku nie jest dobrym pomysłem.
No.
Woda utleniona musicie mieć, bo to jest idealna rzecz, żeby pies zaczął rzygać, więc to jest taka inna rada.
A to tak, to tutaj się zgodzę.
Aczkolwiek, kolejna ciekawostka o moim psie. Kiedyś próbowałem, bo miałem potrzebę, bo znowu coś zeżarł. Nie.
Nie?
Mój pies, nie.
Okej.
Okay. Był zły, troszeczkę pokaszlał i poszedł
nie
dalej.
Fajne. Weź to stąd. Koniec. Jedyna reakcja.
To jest... Oczywiście nie wiem, może dałem za mało, bo miałem jedną buteleczkę tylko, no nie? Okay. Ale mój pies...
Może on już wiem, wszystko nie widział. Znaczy, no dobra, sorry. Przeżył wiele.
Może właśnie to dlatego. On nie widział, że to jest woda utleniona i dlatego nie zareagował.
Nie połapał się.
Przeczytał napis.
Tak. Tak. No bo wybacz, Julia, nie mam okularów. Nie wiem, co mi podajesz.
Tak, ale w tym momencie dopiero możemy przyspieszyć i zrobić nasz już finał, ponieważ nasz naćpany Gilman, i ja nawet mógłbym zwalić, jakkolwiek to brzmi, jego ostatnią akcję na narkotyki. On naćpany jest i dlatego wezmę sobie tą laskę. Bo póki był w miarę świadomy, to nią tak tylko smyrał. A tu już wszedł taki trochę rapist.
No, on ewidentnie już na tym etapie jest zćpany równo, bo on dziwnie chodzi, wiele rzeczy nie ogarnia, łapie się dosłownie brzytwę. Na zasadzie teraz już nie ma innych konsekwencji, o ile jakikolwiek tam kompas moralny jest, a pewnie jest, bo zakładam, że to jest ta bardziej rozumna kreatura, porywa pierwszą lepszą osobę, ewentualnie osobę, która mu nie zagraża, bo ona mu nigdy nie zagroziła w bezpośredni sposób.
Tak. Oczywiście wierzymy, że to jest wersja tego, że on jest w niej zakochany i jest to tak sugerowane, ale... I bardzo mi się podoba jest jedna rzecz, ponieważ on bierze ją i płynie pod wodą. Oczywiście pod wodą jest inna aktorka, bo są kręcone, skok do wody jest jedna rzecz, wszystko pod wodą to są dosłownie dwa różne miejsca, dwie różne lokacje i to się świetnie łączy, więc to jest w ogóle super rzecz. I on płynie pod wodę do swojej jamy, a nasi ludzie mówią, aha, idzie do swojej jamy. To zaparkujmy i wejdźmy do naszej jamy, która jest pod wodą, z ziemi. Bo to, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Mm-hmm. On nurkuje i ma swoją jamę, która jest na poziomie ziemi i można przez plażę do niej wejść.
Tak. No ma dwa wejścia. Ciekawe. Jedno od jaskini Batmana na ten statek podwodny i jedno na Batmobil, nie?
Ale to jest niesamowite, że on, bo mamy ujęcia i to nie jest tak, że mało czasu. Nurkuje i głębiej, i to nie jest, oni naprawdę kręcili w miarę głęboko i to widać. A nagle taki przycisk i nagle jesteś na tak. pierwszym.
Tak, a o co chodzi?
I mi się bardzo też podoba, że on jest naćpany i on tak, dobra, schowałem ją, uderzyłem nią już o ścianę, przypadkiem rozwaliłem jej głowę, kładę ją na kamień i idę do malutkiej sadzawki obok.
Tak się chowam. To jest super. W zasadzie, Jezu, ale wyschłem.
Dokładnie, bo on jest tak zanurzony, tak, że prawdopodobnie uszka mu widać. Tak tylko tutaj. I oczywiście nasi ludzie znajdują go, po tym jak atakuje ich nietoperz na drucie, przepiękny.
Ja się zacząłem zastanawiać, co to jest, co to tam wyleciało, jakaś rybitwa, co to jest, podwodny ryboptak, nie wiem. No ale potem sobie przypominam, w sumie dobra, jesteśmy w jaskini na poziomie morza, więc...
To może być ten jeden easter egg, że to jest właśnie Dracula, który się ukrył i uciekł do Amazonii.
A, Rumunia już mi się podoba. Bla, bla, i odlatuje.
Bla, bla, bla.
Dolatuje i, o matko, tutaj też mnie nie chcą. A! Pora polecieć na Podkarpacie. Co?
Tak. Do Sosnowca, bo tam jest spokój.
No nie, no, cisza. Rumunia nie i Bieszczadami do Podkarpacia.
A to prawda, szczerze powiedziawszy, dałoby się.
Dlatego w Bieszczadach było tyle podejrzeń chowów, znaczy przypadków chowów wampirycznych. No. Bawiąc uczy, uczy
zbawi. Chciałem powiedzieć, która zna, jak używa słowa chów, to używa go na przykład chów wsobny, czyli rozmnażanie. Więc ty mówisz,
rodzina pikoków chów z X-Files, wystarczy.
Właśnie, to jest chów wampiryczny, to jest rozmnażanie wampiryczne, czyli więcej się rodzi przez gryzienie.
No tak,
albo,
nie, to jest jedyny sposób.
To jest Machine Gal Kelly i Megan
no yes.
Fox. To
czyli wracamy do żółwi ninja, mówisz?
No właśnie jakoś tak...
I beznadziejnego pseudorapu.
O no, beznadziejnego pseudorapu. Tam była scena, gdy ona się przebiera, uciekając przed kimś.
Tak.
O Jezus Maria. No, no dobra, to był ten Michael Bay, gdzie mu pozwalali. Gdzie to są te złe Michael Baye. Michael Bay, który ma wyraźne ciągotki do usprawiedliwiania, że 13-latka jest seksowna, to jest zły Michael Bay. Przepraszam.
No, bardzo zły, nie ma co przepraszać.
Bardzo zły. Ale w tym momencie dochodzimy do... To już jest finał filmu. I co ciekawe, ten finał filmu, znowu po pierwsze, bo mieliśmy tych naukowców i mieliśmy tego złego, który już umarł, który był głównie... On też był naukowcem, też coś wiedział, ale był kapitalistą, więc buu. Ale ten nie chciał strzelać do Gilmana, chciał go złapać żywego, chciał był bardzo racjonalnym, był dobrym naukowcem. I teraz oczywiście zaczynają do Gilmana strzelać, zaczynają się bić i nawet on ma ślad po prostu na klacie, że go Gilman chapnął. I dostaje Gilman tak z 30 kulek. Taki jest jak 50 Cent. Po prostu jest...
No Jezu, 50 Cent. 9 a 30 to jest spora różnica, ale tak bardzo możliwe, że jest... w filmie...
Czekaj, $1.5. Lepiej $1.5 jest.
No. Ewidentnie w tym przeliczniku uwzględniłeś inflację.
Właśnie, to jest 50 Cent 50 lat temu, 70 lat temu. To wtedy
no to
było
dużo.
Zdecydowanie, więc...
No to
nie wiem, się zgadza wszystko.
Z pół Nevady można za to kupić.
Ale ten nasz pan doktor, po tym jak już strzelają, mówi nie, już nie strzelajcie. Mi się wydaje, że to jest akurat trochę nieludzkie, bo...
Już dobi, nie?
No właśnie, dobi, bo nasz Gilman wyraźnie tak oj,
boli, oj. Wyobraź sobie 50 Centa, który wiesz tam, dopadają go na ulicy, strzelają do niego, on, auć! Oj! Joinks!
No ja to tak widzę. Mój kot mnie znowu chce zaatakować, ale dostajemy element dramatyzmu, który doskonale znamy z innych filmów, czyli nagle po prostu obserwujemy go, bo Gilman nie może po prostu odejść. On zaczyna iść. On tak, oj! I właśnie tak kuśtyka, tak au, au, a, u! I z każdym kroczkiem coraz bardziej boli, dochodzi do wody i znowu chcą strzelać, ale pan dobry doktor David mówi, nie. Nie, dajcie mu cierpieć.
Szkoda naszych amerykańskich naboi.
I on w tym momencie bierze Kay, przytula ją, a nasz potwór wskakuje, dotacza się do wody, bo on znowu, bo on robi kółeczko właściwie, bo on
tak,
przez wodę wszedł do swojego
wolę
bunkra,
ten, to jest moje ulubione wejście. Tamtym wchodzą dziewczyny.
I widzimy takie piękne zderzenie. Mamy jego opadające ciało, a z drugiej strony mamy Davida trzymającego Kay, a Kay i koniec filmu. I to jest bardzo ładne, klasyczne zakończenie, które powinno się kojarzyć z takim innym filmem, bo o nim specjalnie nie mówiłem bardzo długo, a mnie zastanawiało, czy ty będziesz o nim wspominał. Ja celowo trzymałem się, żeby nie wspomnieć o nim.
No, o jakimż to filmie?
Otóż jest to zakończenie King Konga.
No, ja mówiłem o King Kongu od samego początku.
Tak?
O Wyspie Czaszki mówiłem, o King Kongu.
Powiedziałeś Wyspa Czaszki. Powiedziałeś Wyspę Czaszki, ja pomyślałem sobie, że to mówisz o Samuelu L. Jacksonie, więc ja od razu wszystko poszedłem w inną stronę.
Okej, okay. Wcześniej ja też mówiłem wersję, King oczywiście. Kong, ale to spoko. No.
Kurna, bo ja byłem przekonany, że nie padł King Kong ani razu przez ten odcinek i tak czekałem, ponieważ... Ponoć pierwszy scenariusz, nawet nie treatment, scenariusz, który został napisany do tego filmu, był tak bardzo słabą kopią King Konga, że został zwrócony przez producentów. Gdzie nie no, kuwa, pojebało was ludzie i ta historia nasza Gilmana bardzo podobna jest. Jedziemy na dzikie miejsce, gdzie poznajemy dzikie stworzenie, które jest zaoferowane piękną kobietą, a potem próbujemy go złapać i zresztą łapiemy go w klatkę, on się wyzwala, porywa kobietę, dostaje kulki i umiera przy kobiecie. No jest to dosłownie w 100%
tylko brakuje
fabuła.
Sceny balkonowej na bardzo wysokim budynku.
No tutaj to musiałoby... No ale jest w pewnym sensie, bo on ją porywa ze statku.
No tak.
Ten statek to jest jak balkon i wskakuje do wody, gdzie jest głęboko.
O, Julio, twoje oczy jak dwie sfery gwieździste. Zbyt dumien jestem. Zbyt dumien, by myśleć, że na mnie spoglądasz. Tak.
Boże, patrz, jaki poe... Widzisz, pamiętasz dwie rzeczy. Big cyc.
I parafraza najgorsza,
wieszcze.
Największego syfu, jaki wypluła literatura klasyczna, czyli Szekspira. Nienawidzę.
Nienawidzisz, ale wszystkiego nienawidzisz, czy...
Oj, nie wiem, czy przeczytałem cokolwiek, co mi się jakoś naprawdę podobało.
A ciekawe, bo ja na przykład... Znaczy, ja mam... Uwielbiam Juliusza Cezara jego, uwielbiam jego Macbetha.
Macbeth jest najbliżej.
Nienawidzę Kupca Weneckiego. Nienawidzę
Ojej.
Kupca Weneckiego. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Szekspir był pierdolonym antysemitą i rasistą. I to takim przeraźliwym antysemit. Przeraźliwym. W Kupcu Weneckim osoba, która jest Bogu ducha winna, jest na końcu okradziona przez swoją córkę i przez gojów śmiejących się z niego, bo on musi... obrzydliwa jest ta historia. No. Obrzydliwa jest ta historia. I on, jego opisywanie czarnych, zresztą Maurów w Macbecie, wiadomo.
Tak.
Maurów. Ale uwielbiam właśnie Juliusza Cezara, to po prostu niam. Kurczę, ja jakoś mam lepsze podejście do niego, bo ja lubię jego dramatyzm, nie lubię jego romansów i nie lubię jego komedii. Wiele hałasu o nic. Wiele hałasu o nic kocham.
Ale to wiesz, to
jest durny do bólu.
No, to już jest taka telenowela, to jest Bold and Beautiful. Jak to było po polsku? Moda na sukces.
Trochę tak, moda na sukces. Teraz uwaga, mały easter egg odnośnie mojej historii. W liceum grałem w sztuce Wiele hałasu o nic, granej po angielsku na wersji, jakiejś wersji. Bo tam są te... Był ten jeden ziomek, który się śmiał ze wszystkiego, a w końcu się zakochał. I to jego grałem.
Chyba
nie
wiem,
przypomnę sobie w tym momencie. Był taki ziomek, on był w wersji Kenneta Branana, to był ziomek, który się ze wszystkich śmiał, a na końcu zakochał się w najbardziej buńczucznej babce, granej przez bodajże Emmę Thompson. Ja byłem takim wykutasy, wydurnia,
tak.
A potem
Emma Thompson.
Marcupio? Mar... Nie wiem.
Poczekaj.
Nie pamiętam, kto to był.
Kurczę.
To mógł być Denzel, ale nie jestem pewny, w tej wersji jest Denzel,
To był Pedro.
To nie Pedro, to ja zaraz... coś na M pewnie, jak już sprawdzamy, to ja zaraz tutaj wskakuję.
Musimy poznać tę część twojego loru. Proszę cię. Claudio?
Prawdopodobnie.
Tak mi się właśnie coś kojarzy, że to mógł być Claudio. No bo Don Johnem nie byłeś, nie? Nie byłeś Keanu.
Nie. Nie, nie byłem Keanu, nie, więc byłem tutaj. Więc to mógł być...
Claudio.
Kto tam się śmiał ze wszystkich. Tak, i kto grał Claudio?
Robert Leonard.
To ja, czy to był Claudio? Cholera wie, szczerze powiedziawszy teraz.
No
tak.
Dobrze.
Ale Emma Thompson
przypomnisz
jest.
Sobie na następny podcast
ten,
tekst,
który,
to
ten, który z Beatryczą. Ten, który z Beatryczą tam się ten teges.
No mówię, no na to następny jest... podcast się przygotujesz, odegramy tę scenę, daj mi tekst, ja też się nauczę.
Ale to było przepiękne doświadczenie. O Jezu, to grał go ten ziomek z Doktora House'a. O, no to jest urocze. Teraz, sobie wszedłem w inną stronę w ogóle. Dobrze, więc był, kurna, więc ja będę bronił Szekspira, mimo tego, że nienawidzę tego antysemityzmu w tym... Romeo i Julii nie lubię na przykład, bo to no. Jakoś tak...
Ciężko jakby wyciągnąć jakikolwiek morał z tej historii, który nie byłby obrzydliwie głupi. Czy ty sięgasz po to, o czym myślę? A, tak, to już jest ten moment, dobrze.
Nie zapomniałem, proszę państwa. Nice. A inaczej, zapomniałem. Przypomniałem sobie dokładnie 5 minut temu.
Okej, okay, nice. Słowo klucz jakieś padło? Więc,
nie mam pojęcia, ale nagle było taki moment... Więc numero ten...
Chciałbym, żeby to był King Kong, ale obawiam się, że nie sięgamy aż tak wstecz.
Chyba nie ma takich potworów tutaj. Otwieramy. I proszę państwa... O, jakiś potwór. O Jezus Maria! Czemu tego nie było ostatnio?
O, oh, wow, nice!
Feed me! Jezu, jak ona jest piękna!
Jest cudna! Jesteś... Absolutnie.
Taką... Gdyby była wersja 10-calowa, to miałbym ją na półce. Nie ma 10-calowa, ale jest zajebista!
Dla osób, które słuchają, Audrey.
Audrey, to dwa... taka przepiękna. Tak, tak. O. Audrey tu. Nice, lepsza niż... Nice. Ja się cały dzisiaj w dzień bawię Black Pantherem, więc taki jestem.
To może nie na wizji. Wróćmy.
Wujo z wesela.
Wybacz, 22 wybija. Niedługo poprawinki, wiesz, wnusiu. No, tamten. Marzysz jaką padnicę?
Brawo. Zaraz wjedzie barszczyk i krokiety. No tak, się tak, znowu tak. Bawić.
Ale koszmar.
A potem ocepiny będą.
O nie, tylko nie to. To są jeszcze dobrze. Większe koszmary niż te z głębin oceanu, aczkolwiek trzeba przyznać, że jak na film z lat 50. nie miałem żadnego problemu z powrotem do tego. Ani troszkę. Kompetentny film, świetnie nagrany jak na swoje lata, trzymający klimat i poziom. Kompletnie nie ma się problemu z tym, że coś jest czarno-białe, że jest to właśnie amerykańskie zadęcie aktorskie na zasadzie "Now we need to go there". Nie. Absolutnie nie. Wszystko jest ładnie zrobione. Suspens też jakiś w tym wszystkim jest. Oczywiście, jeżeli odkroimy się od tej części, którą już popkultura przetrawiła. Jestem w szoku, bo mieliśmy złapać za coś, za co byśmy normalnie prawdopodobnie nie łapali, albo byłoby gdzieś dalej na liście. I ja jestem usatysfakcjonowany.
Tak, to jest, bo teoretycznie rzecz biorąc, ja mam taką pokusę zawsze, gdy proponuję Mateuszowi tytuły, że kusi mnie kupa lat 50., że jakkolwiek to brzmi. Kusi to przeraźliwie, bo w tym, jak te filmy były kręcone wtedy, gdy dodamy nie najlepszy film z tropami z lat 50., 60., to może wyjść przepięknie zła rzecz. Ale z drugiej strony myślałem, kurczę, przecież my nie mieliśmy, no jeszcze czeka tak dużo tych tytułów, ponieważ tych potworów, przecież Boże, tych potworów jest tak dużo, to ja nawet sobie otworzyłem specjalnie stronkę, gdzie mamy Wolfmana, mamy dom horrorów swoją drogą, mamy dom Drakuli, mamy mumię, mamy niewidzialnego człowieka, tam jest jeszcze Man-Made Monster, który jest tam z 41, Frankenstein oczywiście, syn Frankensteina, córka Drakuli, The Raven, który jest zrobiony, więc tego jest tak dużo tutaj, jest Black Cat z 34.
Edgar.
Jezus Maria, jest tego tak dużo, że właściwie nie wiem, co było motywacją, ale mega się cieszę, że wskoczyliśmy do tych lat 50., a jeżeli ktoś chciałby zrozumieć i powiedzieć, okej, okay, obejrzałem i jest ciężko, to porównaj sobie pierwszą i drugą część. A druga część to jest, pozwolę sobie przeczytać, bo mam oczywiście problem, tu jest Revenge of the Creature, tak się nazywa, a trzecia część The Creature Walks Among Us. Druga część to jest, oni im udało się złapać i biorą go na Florydę czy gdzieś tam i tam robią na nim eksperymenty, on ucieka, a trzecia część jest ciekawa jako koncepcja, bo oni go łapią, okazuje się, że on w pewnym sensie mutuje i próbują go zmienić w człowieka, więc ma zmienioną troszeczkę, próbują go uczyć cywilizować. To jest troszeczkę Tarzan. Jak Księga Dżungli.
Albo
to
Księga Tarzan, Dżungli, tak. No to jakby Tarzan. Te tropy.
Tak jest, tak jest.
I do,
sam pomysł trzeciej części jest znakomity. Sam pomysł trzeciej części jest znakomity, niestety jest to najsłabsza z tych części, ale jak porównacie sobie te dwie, które są zrobione słabiej, powstały rok i dwa lata później, to dopiero docenicie moim zdaniem tę część. Albo jak zrobicie połączenie to i Tabanga. To też będzie...
No, jeżeli ktoś sobie zrobi double feature Tabanga, potem to, no to będzie taka ulga. Oj, będzie drastyczna ulga. Mimo tego, że wiadomo, no kilka tych elementów wspólnych, punktów wspólnych będzie tak czy siak, no bo lata, przedstawienie, podejście do kultur i tak dalej, to tego nie wytniesz z lat 50. Natomiast ja się w ogóle nie dziwię, że to się stało tak kultowe. w ogóle. I jak na tamte lata, to jest wyświechtany slogan, ale jeżeli cokolwiek zasługiwało na miano uniwersum, notabene od Uniwersalu, to to dawało sobie radę. Wszystkie te ich produkcje i póki co jasne, przegadaliśmy tylko tę jedną, ale ona jest bardzo dobrą wizytówką, mimo tego, że jest zamknięciem pewnej ery.
Tak. To była próba odtworzenia, to był moment ten, to było po pierwsze próba odtworzenia jakiegokolwiek hype'u na potwory w Uniwersalu, hype'u na 3D, który zadziałał wtedy, a rok później już nie zadziałał w ogóle przy drugiej części, więc to też jest ciekawe zobaczyć, że to jednak jest różnica w filmie, to jest domknięcie, to są ostatnie 3-4 filmy potworów Uniwersalu, to się zamyka po tym, po 56 albo 58, a mimo wszystko to potrafiło na nowo przyciągnąć mnóstwo widzów, stać się tak kultowe, że wróciło w bardziej w popkulturze, bo ten pierwszy design wrócił. Ja uważam, że wersja z The Office, gdzie Stanley nosi maskę, to jest maska potwora właśnie z bagna, że tak się wyrażę, ale to dla mnie ciekawsze jest co innego. Ciekawsze jest to, że propozycje zrobienia remake'u, sequelu, reimaginacji i tak dalej, mniej więcej od lat 80. nieustannie coś jest w planach i nikomu nic się nie udało po dziś dzień. Chociaż jest nowa wersja, że Greg Nicotero, czyli słynny współpracownik Tomasa Winiego, chce robić teraz i będzie nad tym pracował. To są wiadomości z kilku miesięcy, 2022 roku, ale James Gunn przygotował scenariusz i chciał zrobić po tym, jak zrobił Dawn of the Dead z Zackiem Snyderem. Chciał robić, zostało to odrzucone. Guillermo del Toro chciał robić. Chciał robić, w latach 80. chcieli tego samego Jacka Arnolda poprosić, żeby zrobił swoją wersję jeszcze raz.
Przecież Dark Universe.
Nie zapomniałem o Dark Universe.
Wiele osób zapomniało. Mniej więcej przy pierwszym filmie, a potem znowu przy pierwszym filmie. Bo przypominam, że oni mieli dwa podejścia do pierwszego filmu.
O Jezus Maria, nie wiem, co jest gorsze. Dracula czy Mumia, szczerze powiedziawszy.
Chyba Mumia jest gorsza.
Tak?
Chyba jest gorsza.
A żeby nie było, chciałem powiedzieć, będę coś bronił. Ja bardzo lubię Russella Crowe w tym filmie.
Tak.
Jako doktora Jekyll i Mr. Hyde. To jest jedyna rzecz, to mnie strasznie boli.
Wiesz co, ja mam taki problem, że on jest zbyt bliski takiego archetypu abusive husband.
Trochę double Hyde.
I takie... Mam nadzieję, że to nie jest aktorstwo metodyczne na tym etapie.
Wiesz, polecam, nie wiem, czy widziałeś, on ma jeden film, to nie pamiętam, jak się nazywa, Road Rage, nie Road Rage, chyba się nazywa Road Rage, gdzie on gra ziomeczka, który po prostu jedzie
Wiem, który.
Tak, to jest ten moment, gdy myślisz sobie, czy on taki jest na co dzień, bo on tam gra, on jest znakomity w byciu psycholem, uwielbiam go jako psychola, zarówno jako naziola psychola sprzed 30 lat w filmie, jak i psychola Zeusa, który jest troszeczkę dziwny. No.
Jaki to ma związek z omawianym dzisiaj filmem? Żaden. Czy trafiliście na koszmarne horrory? Oczywiście, że tak.
Russell Crowe jest z Australii. Z Australii był ten ptak kukukabra, którego dźwięk został wykorzystany w filmie Creature from the Black Lagoon, mimo tego, że działo się to w Amazonii. Wszystko się... Everything is connected. Mamy naszego Audrey Tu, która tutaj do was mówi, feed me. Mamy za sobą pierwszego potwora z uniwersalnych potworów. My wam mówimy dobranoc, do widzenia, do następnego, do zobaczenia. Proponujcie tytuły. Pamiętajcie, my was czytamy. Bardzo wam dziękujemy za przemiłe komentarze, szczególnie tych wszystkich, których nie wymieniłem teraz, ale ja was czytam i pamiętam i jest bardzo uroczo.
Ja się tylko boję, bo zbliża się kwiecień.
Jej! Możemy wam już zdradzić, że będą 4 odcinki Maximum Overdrive.
Na razie.